Ja nie jestem entuzjastą takiego podejścia, że za wszelką cenę, za wszelką cenę cisnąć dziecko po to, żeby zdobyło medale na olimpiadzie, żeby było sportowcem, bo to trzeba poczuć, to trzeba być zmotywowanym też wewnętrznie, żeby pójść w sportową stronę. Myśmy się kiedyś śmieli w sztorm grupie, że będziemy prowadzić kursy, jak wyjść z żeglarstwa. Będziemy brać za to pieniądze, bo nie jest łatwo. Przyjeżdżam nad Zegrze, nie ma wiatru, zero wiatru, lustro na jeziorze. I 300 dzieciaków, bo 300 dzieciaków jest teraz na turnusie. No i co? I przecież mogą siedzieć na łódkach i czekać w 30-stopniowym upale. A ja mówię na odprawie instruktorów, mówię, słuchajcie, zero wiatru, piękna pogoda, robimy event na jeziorze. 10:40, wszyscy łączymy się na środku jeziora i słuchaj, 300 dzieciaków, nie wiem, tam 30 czy 40 jachtów, robimy wielkie koło na jeziorze, śpiewamy razem szanty, te dzieciaki śpiewają gdzie ta keja na całe jezioro. My to oczywiście nagrywamy z drona, aparatami, już robimy jakieś fajne zdjęcia, wysyłamy do ich rodziców, wrzucamy na fejsa gdzieś tam.
Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli o rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś porozmawiamy o, no właśnie, czy da się połączyć marzenie, pewnego rodzaju sen o wolności, życiu i robieniu tego, co się naprawdę kocha, z zasadami rządzącymi na, no właśnie, pokładzie, jachcie, łódce, statku. Z jednej strony niby wolność, a z drugiej strony dużo porządku. A z trzeciej strony radość. Marek Waszczuk, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, to jest świetne pytanie.
Łączy
wszystko. Tak, ale tak rzeczywiście zamknąłeś w jednym zdaniu kilka bardzo istotnych tematów, czyli wolność, radość, a z drugiej strony porządek, który gdzieś na jachcie, na morzu szczególnie musi być. I rzeczywiście udaje się to połączyć i nie wiem, czy jest wiele miejsc, w których daje się to tak połączyć, tak fantastycznie, żeby z jednej strony odczuwać wolność i radość, a z drugiej strony być uporządkowanym, pilnować się, prawda, przestrzegać procedur i zasad. No, a na jachcie się udaje.
Dobra. Kim ty jesteś?
No, jestem żeglarzem, na pewno jestem żeglarzem z zamiłowania, z zawodu i z pasji i z powołania. Mm-hmm.
Ja bym chciał o to spytać najbardziej. Żeglarz z zawodu. Wiesz, że to jest wielkie marzenie. Pewnie w Polsce setek tysięcy, na świecie milionów ludzi żyć z żeglarstwa. I mało komu się udaje.
Zdaję sobie sprawę i jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że to najczęściej jest tylko romantyczna wizja żeglarstwa, czy bycia takim marynarzem zawodowym, prawda, która rozbija się bardzo szybko po wybraniu takiej zawodowej ścieżki. Mi udało się połączyć moją wielką pasję i miłość do żeglarstwa z życiem zawodowym. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się każdego dnia, naprawdę. Naprawdę doceniam to i zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe. Jednocześnie w Polsce w ogóle jest taki pogląd, i zresztą słuszny, że nie da się wyżyć z żeglarstwa, nie da się stworzyć jakiegoś takiego stałego źródła dochodu z żeglarstwa. Znam wielu skiperów, którzy prowadzą rejsy, prowadzą jachty na świecie. No, żyją z daleka od domu, najczęściej nie mają rodzin, albo to są rodziny jakieś porozbijane, no bo wiadomo, jeżeli ktoś żegluje przez większą część roku gdzieś tam po morzach, oceanach, stala, no to ciężko związki na odległość utrzymać. Natomiast rzeczywiście samego żeglarstwa jest ciężko wyżyć, a nam w szturmgrupie się udało. I mówię to z dumą, z radością, naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się stworzyć miejsce, w którym rzeczywiście można pracować, można zarabiać pieniądze, można się utrzymywać i jednocześnie realizować swoją pasję, swoją miłość do tego, nawet nie powiedziałbym sportu, bo żeglarstwo sport, nie, ktoś kiedyś powiedział, że żeglarstwo to nie sport, to styl życia. Więc tak, do tego stylu życia.
Jak to się u ciebie zaczęło w ogóle z żeglarstwem?
U mnie zaczęło się pewnie tak jak w wielu przypadkach od rodziców, którzy zabierali mnie na żagle wbrew kompletnie mojej woli. Najpierw nie pytali mnie o zdanie, bo byłem mały, więc skutecznie im uprzykrzałem wakacje. A potem, kiedy już miałem jakieś swoje zdanie, no to też wygłaszałem je. Nie byłem zainteresowany za bardzo spędzaniem wakacji na łódce, która niesie jakieś ograniczenie komfortu, oczywiście jakieś tam niedogodności. Natomiast no jestem chyba przykładem tego, że jak coś nasiąka rok po roku, to później to wychodzi w odpowiednim momencie i przejmuje jednak władzę, tak bym powiedział. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że później, kiedy miałem już kilkanaście lat, okazało się, że lubię żeglować, lubię spędzać czas na Mazurach, na jeziorach, ze znajomymi, na łódkach, na obozach, na jakichś szkoleniach. Później samemu żeglując ze swoimi znajomymi podczas szkoły średniej, studiów. Więc to żeglarstwo, tak można powiedzieć, zawsze było u mnie obecne od najmłodszych lat. Natomiast to było kompletnie takie turystyczne żeglarstwo rekreacyjne, kompletnie niezwiązane z życiem zawodowym.
To jest w ogóle ciekawa chyba taka rada dla rodziców, żeby z jednej strony się nie zniechęcać i trochę wtłaczać dzieciom pasję, bez względu na to, czym ona jest, szczególnie tą turystyczną. Jeżeli lubisz chodzić po górach, to chodź z dzieckiem po górach. Jeżeli lubisz wędkować, to wędkuj z dzieckiem. I przygotuj się na taki piękny moment buntu, kiedy ono powie, że macie w nosie, nie chce tego robić. A później, jak już będzie miało to we krwi, to taki moment przełomowy to jest pierwsze wyjście w góry z kolegami, pierwszy rejs z kolegami, pierwszy obóz. Czyli pierwszy moment zrobienia tego, co umiem zrobić, bo mnie rodzice nauczyli, ale bez konieczności robienia tego z nimi.
I wtedy przychodzi ta radość, ta satysfakcja, że się coś umie, coś się wie, można zabłysnąć w towarzystwie, pokazać dziewczynom, że znam ten szlak, że umiem się wspinać, tak? Że tak jak u mnie było, kiedy zabierałem znajomych na żagle i nagle okazywało się, że jestem żeglarzem, że umiem sterować jachtem, że umiem postawić żagle i te dziewczyny nagle patrzyły na mnie z jakąś tam ciekawością, z podziwem, czy koledzy, tak? Czy znajomi. Więc tak, rzeczywiście to jest taki duży skok wtedy, ale wrócę do tego, co powiedziałeś. Absolutnie się z tym zgadzam. Ja nie jestem entuzjastą takiego podejścia, że za wszelką cenę, za wszelką cenę cisnąć dziecko po to, żeby zdobyło medale na olimpiadzie, żeby było sportowcem, bo to trzeba poczuć, to trzeba być zmotywowanym też wewnętrznie, żeby pójść w sportową stronę. Ale absolutnie uważam, że nie należy się zrażać jakimiś tymczasowymi, prawda, buntami czy oporem ze strony dzieci. Chodzi o to, żebyśmy zabierali te dzieci, pokazywali ten styl życia, trochę taki właśnie aktywny styl życia, trochę jakieś miejsca, jakąś ciekawość świata i to przyjdzie z czasem.
Mhm. No dobra. Ty nie masz kariery zawodniczej?
Nie.
Ze sobą?
Nie. Czyli nigdy nie byłem żeglarzem sportowym.
Nie jesteś sportowym żeglarzem, który w pewnym momencie jest niespełniony i powiedział, dobra, to teraz inaczej.
Nie.
Ale nie zatrzymałeś się na jeziorach. Powiedziałeś, że zaczynałeś od żeglarstwa turystycznego, mazurskiego, ale no właśnie.
No żeglarstwo to jest na pewno też ciekawość świata, to jest odkrywanie świata, więc zaczytywałem się później w jakichś książkach żeglarskich o przygodach słynnych żeglarzy. Zresztą zawsze miałem na półce w domu, pamiętam, bo mój tata jest żeglarzem i te książki, pamiętam okładki, nazwiska tych wielkich żeglarzy, którzy spisywali swoje wyczyny, więc trochę tak zainspirowany tymi przygodami pewnie wyczytanymi w książkach, gdzieś chciałem iść dalej, chciałem odkrywać ten świat. Nigdy nie miałem takich marzeń, żeby opłynąć świat samotnie dookoła, pobijać jakieś wielkie rekordy na trudnych akwenach, ale chciałem zwiedzać, chciałem odkrywać, chciałem poznawać świat na tyle, ile mam możliwości, tak? Jako zwykły, powiedzmy, człowiek, zwykły żeglarz. Ja nie jestem ani sportowcem, ani jakimś wyczynowcem, tak? Czyli na takim normalnym, dostępnym, powiedzmy, dla każdego poziomie.
Mm-hmm. No dobra, to teraz trzeba przejść trochę do tej pasji i zarażania innych. Jak powstała Sztorm Grupa?
Sztorm Grupa powstała kilkanaście lat temu, kiedy Ja miałem trochę taki zakręt w moim życiu zawodowym. Prowadziłem działalność związaną z eventami firmowymi, organizowaliśmy przeróżne wydarzenia. Później przyszedł kryzys, to wszystko się zawaliło i ja w zasadzie zostałem w takim miejscu, w którym musiałem przeorganizować całe swoje życie. Nie za bardzo miałem pomysł. Skończyłem studia finansowe, ale kompletnie to nie jest mój świat. No i stanąłem w takim rozdrożu życiowym. I myślałem, w którą stronę pójść, w którą stronę skierować swoje kroki, żeby to poukładać na nowo. No i wtedy trochę, właśnie tu znowu to żeglarstwo wróciło, tak? Wróciło z takim, wiesz, taki wyskakujący tam gdzieś spod, w odpowiednich momentach, czy jakichś trudnych, czy lepszych. I pojawiło się to żeglarstwo, pojawił się pomysł na to, żeby zostać instruktorem żeglarstwa i zająć się szkoleniem żeglarzy. No bo zawsze, całe życie lubiłem żeglować, lubiłem jeździć, lubiłem spotykać się z ludźmi, spędzać z nimi czas, zabierać ich też na żagle, bo przecież zabierałem znajomych, organizowałem jakieś takie rejsy, wiesz, prywatne, gdzie robiliśmy wypady na Mazury, jakieś majówki. No i w zasadzie moja żona wtedy podpowiedziała. Moja żona była zawsze zawodowo poukładana, ona pracuje w bankach, gdzieś na wysokich stanowiskach i ja byłem takim, wiesz, takim żeglarzem, właśnie rozczochranym żeglarzem, który z niepoukładanym swoim życiem dołączył do niej i tak mówi, co tu robić. I ona mówi, słuchaj, no to może zostań instruktorem żeglarstwa. No i rzeczywiście, i od tego się zaczęło. Zostałem instruktorem żeglarstwa. Zacząłem robić to z pasją, no bo wszystko, co w życiu robiłem, starałem się jakoś tak, wiesz, robić z miłością, z pasją, z przekonaniem, z zaangażowaniem. I to zaczęło wychodzić. To było śmieszne, bo ja nie miałem żadnych pieniędzy wtedy. Ja nie miałem żadnych pieniędzy, ja nie miałem jachtu, nie miałem pieniędzy, nie miałem bazy, nie miałem lokalu, nie miałem nic. I wiesz, teraz są takie czasy, że jak masz jakiś pomysł i chcesz coś zrobić, masz taką możliwość. Bo możesz, wiesz, rzucić na OLX ogłoszenie... kurs żeglarski, albo w Google AdWords wykupić za parę złotych kurs żeglarski Zalew Zegrzyński. Ktoś tam do ciebie zadzwoni, porozmawiasz, przyjdzie na szkolenie i tak się zaczyna. I to się tak powoli rozkręcało. To jest śmieszne. Można by było naprawdę książkę pewnie napisać na ten temat, jak to się zaczęło, gdzie no jednak tak duża firma teraz zaczęła się od braku kasy i braku możliwości. Pamiętam do dzisiaj sytuację, gdzie wiesz, no dobrze, przyszli ci ludzie, chcieli się nauczyć żeglarstwa, więc ja wtedy wynająłem jacht. Po prostu znalazłem po ogłoszeniach jacht nad Zegrzem do wynajęcia. Wynająłem ten jacht i na tym jachcie uczyłem tych ludzi. No ale wiesz, trzeba było też nauczyć tych ludzi jakichś manewrów portowych, podejść do pomostu. No i tych podejść do pomostu uczyłem ich przy pomoście, przy knajpie jakiejś. No i pamiętam tę sytuację, kiedy przychodził właściciel knajpy i mówił, proszę tutaj nie pływać, co to jest? Pomost jakiś szkoleniowy? Co pan tutaj robi, nie? No to płyniemy gdzie indziej.
No dobra, ale czekaj, jak przygotowujesz ludzi jako instruktor, to też przygotowujesz ich pod egzamin.
Tak. To były czasy, gdzie egzaminy były przeprowadzane przez Polski Związek Żeglarski tylko i rzeczywiście no dość szybko, sprawnie tam wywęszyłem ścieżkę, tak, jak to robić, żeby te szkolenia móc prowadzić i wysyłać, czy też na egzaminy do Polskiego Związku Żeglarskiego, czy też tam wtedy się robiło tak, że składało się wniosek o przeegzaminowanie. Tak, u mnie powiedzmy na tym jachcie przyjeżdżała delegacja z okręgu żeglarskiego, przeprowadzić egzamin.
Okej. Okay. I sukcesy? W sensie, czy twoi kursanci zdawali?
Tak, wiesz, i to było fajne. Ja teraz to tłumaczę, pokazuję instruktorom aktualnym, ponieważ ja już mało szkolę, ze względu na to, że większość czasu pracuję przy innych rzeczach, prowadząc dużą firmę, ale kiedy rozmawiam z instruktorami, zwracam im uwagę, że musimy robić to z pasją, z miłością. To jest inna branża niż jakaś technologiczna, powiedzmy, gdzie większą wagę odgrywają jakieś procedury, jakieś systemy, jakieś specjalistyczne rzeczy. Tutaj przede wszystkim człowiek. Człowiek, który przekazuje to z pasją, zaangażowaniem, z miłością, który potrafi wciągnąć. I zawsze tłumaczę, że rolą instruktora żeglarstwa jest oczywiście przekazanie wiedzy i umiejętności, doświadczenia. Ale przede wszystkim to właśnie zarażenie tą pasją, tą miłością do żeglarstwa, do spędzania takiego czasu. I ludzie, których ja miałem jako pierwszych kursantów, oni pokończyli te kursy, pozdawali egzaminy. A! Kilku z nich prowadzi teraz szkoły żeglarstwa, kilku z nich pokupowało jachty. Myśmy wspólnie tą przygodę gdzieś tam prowadzili, ponieważ no oni, wiesz, to chyba też miało taki urok, taki właśnie romantyzm w sobie, o którym mówiliśmy na początku, że ja borykając się z tymi problemami, oni to widzieli. Przyjeżdżał facet, wiesz, który miał 50 lat i właśnie zmieniał swoją pasję, porzucał Harley'a i chciał sobie kupić jacht. Jak on patrzył na tego młodego chłopaka, który tam, wiesz, na pożyczonym jachcie, przy pożyczonym pomoście boryka się, ale chce przy ten, to on jakby w to wchodził. No. Mówi, Marek, wiesz co, to ja kupię jacht też, to będziemy szkolić, znaczy wiesz, dam ci do szkolenia, to tam się rozliczymy, jakoś nie ma problemu, nie? I później jak znalazłem jakiś taki kawałeczek, wiesz, miejsca swojego do wynajęcia i się okazało, tam była taka stara rudera, wiesz, z wbitymi szybami, to oni wszyscy przyjechali, pomagali mi to malować, wiesz, prąd jakoś tam wprowadzić, jakieś oświetlenie, więc to było fantastyczne, bo rzeczywiście było czuć tą atmosferę. No, nie chcę tutaj zabrzmieć jak, wiesz, taki Steve Jobs, który opowiada, jak tam w garażu zaczynał swój biznes z Macami, ale rzeczywiście trochę tak było, tego takiego uroku początkowego biznesu. Mhm.
Ale wiesz, że w każdej takiej, w takim, wtedy jeszcze pewnie bardziej nawet regulowanej certyfikacji, nazwijmy to, ludzie przychodzą z dwóch powodów. Jedni przychodzą po to, żeby się nauczyć żeglować, a inni dostać patent. I jak sobie z tym poradzić, że jednak, że pewnie na koniec dnia chodzi bardziej o to, żeby nauczyć żeglować, a co ty chcesz powiedzieć o jeszcze ważniejsze, czy rozkochać w żeglarstwie?
Tak, rzeczywiście, no pojawiają się osoby, które są zainteresowane tylko uzyskaniem patentu, ale to bardziej trochę funkcjonuje w tym świecie sportów motorowodnych, mimo wszystko. Okay. Ja nie chcę absolutnie tutaj rozgraniczać świata żeglarzy od motorowodniaków, bo to zawsze istnieje oczywiście pewien problem między tymi dwoma światami. Ja osobiście jestem i żeglarzem, i motorowodniakiem, i uwielbiam pływać na różnych jachtach. Natomiast rzeczywiście no, w przypadku sportów motorowodnych jest dużo więcej osób, które przychodzą tylko po patent, żeby popływać skuterem. Nie? Natomiast żeglarze raczej przychodzą się nauczyć.
Okej. Okay. I na czym polega nauka? Ja nie mówię technicznie, bo ja mówię w ogóle w mniejszym stopniu mnie interesuje jakby ten proces, co musisz nauczyć, ale bardziej co musisz zrozumieć, żeby się zakochać. O to mi bardziej chodzi.
Myślę, że rolą i instruktora, i taką bardzo ważną sprawą w procesie szkolenia żeglarskiego jest pokazanie czy stworzenie takich warunków, żeby poczuć tą atmosferę żeglarską. Bo żeglarstwo to właśnie, tak jak mówisz, to nie jest samo techniczne pływanie, sterowanie jachtem czy stawianie żagli. To jest spędzanie czasu w tej przestrzeni, w jakiejś marinie, na kei, wśród jachtów, wśród innych żeglarzy, wśród innych ludzi, którzy przyjeżdżają po to samo. To jest wieczór w tawernie czy przy ognisku. To jest wspólna pomoc sobie nawzajem, kiedy jest jakiś problem na jachcie obok, prawda? Jeden drugiemu pomaga. No żeglarze jednak mimo... Wiadomo, jak w każdym sporcie, w każdej dziedzinie, w każdej branży są osoby też, które może mniej rozumieją ten klimat i szukają tam innych wrażeń. Natomiast w większości można powiedzieć, że to są fajni ludzie, ciekawi życia, ciekawi świata, którzy chcą spędzać czas razem i to czuć. No i jeżeli tego kursanta weźmiemy i pokażemy mu ten świat. Z jednej strony ładny, elegancki, bo fajne ciuchy, bo ładne jachty, bo ładne miejsca, prawda? Mm-hmm. Często te mariny, prawda? Jakieś hotele czy restauracje nad wodą, jachty zaparkowane, no to wszystko jest piękne. Do tego ładne ubrania, fajni ludzie i ten czas taki trochę relaks, trochę wyzwania i przełamywanie takich swoich jakichś tam lęków czy swoich problemów. Tak, no bo często ludzie przychodzą, mówią, wie pan, ale ja tak nie do końca czuję się komfortowo na wodzie, ja nie wiem, czy ja na pewno się do tego nadaję, tak, ja już mam 40 lat i nie wiem, czy ja mówię o Baranowskim, ma 85 lat i właśnie szykuję się, żeby płynąć dookoła świata kolejny raz, nie? A tutaj to jest fajne. Jeżeli to pokażemy i ten człowiek to poczuje, no to rzeczywiście w to wsiąka i później, no myśmy się kiedyś śmieli w Sztorm Grupie, że będziemy prowadzić kursy, jak wyjść z żeglarstwa. Będziemy brać za to pieniądze, bo nie jest łatwo.
A to jest ciekawy wątek, bo ty pokazujesz coś, co ja Ja generalnie uwielbiam. Znaczy uwielbiam pokazywać, że świat się zmienia i że rzeczy, które kiedyś wydawały się bardziej hobbystyczne, dzisiaj mogą być naprawdę lifestyle'owe. I to jest ta zmiana lifestyle'u jest potężną zmianą, szczególnie w Polsce, tak? Która nie jest krajem z długą tradycją kapitalistyczną. No, tak. Generalnie biedny kraj, który bardzo długo był taki, jaki był. No i w pewnym momencie są tacy ludzie, którzy mówią, dziś już nie ma prawdziwego żeglarstwa. Tak, prawdziwe żeglarstwo to było 30 lat temu, jak sami robiliśmy łódkę z kolegami na studiach, w wyciągniętym swetrze i sztormiaku, który był. I dzisiaj ci bananowi żeglarze, którzy kupują sobie drogie jachty, fajne ciuchy i tak dalej, to już nie są prawdziwi żeglarze. Mówię to totalnie z każdego i z każdej innej perspektywy. Znaczy, jakbym siedział w schronisku górskim, to by to samo było, byliby goście, którzy mówili, prawdziwi turyści górscy to nie są ci w butach za kilka tysięcy i w plecakach, tylko ci, którzy niosą tobołek. A wspomniałeś o motocyklach, ja bardzo długo akurat byłem zaangażowany w rozwój Harley'a i jeżdżenie na Harley'u zawsze było to samo. Prawdziwi motocykliści to byli kiedyś, dzisiaj ci, którzy kupują sobie z jednej pensji motocykl, to w ogóle nie są motocykliści i tak dalej, i tak dalej. Jak to połączyć? Znaczy, jak sprawić, żeby przestać mówić, że kiedyś było lepiej, dzisiaj to jest gorzej, ale żeby faktycznie te pasje łączyły ludzi, a nie dzieliły? Bo wiesz, ty masz ważny wymiar misyjny. Tak? No, jak wprowadzasz nowych żeglarzy, to ewidentnie musisz im pokazać, że oni dalej są pełnowartościowymi żeglarzami. I to nieprawda, że ktoś im powie, bo ty się nauczyłeś tutaj w Storm Grupie i kupiłeś sobie jacht, to ty nie jesteś prawdziwym żeglarzem, bo prawdziwy żeglarz to tam, wiesz, był tak, piratem i zabordował komuś łódkę. No.
Tak, oczywiście, no mierzymy się z tym każdego dnia i takie, powiedzmy, zarzuty, no słyszymy, one funkcjonują w środowisku, natomiast ja nie uważam, że w tym jest sens. Ja rozumiem, bo czuję, bo pamiętam te czasy, bo wychowywałem się u boku ojca, który budował sam łódkę, więc pamiętam to. Jeździłem na obozy kiedyś na żeglarza, obóz trwał 3 tygodnie, prawda? Dzień w dzień, stacjonarnie. I tam naprawdę wychodziło się opływanym, prawda? Nauczonym. Teraz robi się to krócej, ze względu na to, że świat przyspieszył, że nikt nie ma czasu. Jakbyś teraz powiedział człowiekowi dorosłemu, że na 3 tygodnie musi jechać na obóz, to by się popukał w czoło i na tym by się rozmowa skończyła, prawda? A tu musimy robić trochę w formie weekendowej, w krótszym czasie, w czasie 10 dni, a nie 20, prawda? Ale mimo wszystko staramy się nauczyć jak najlepiej i wykorzystać ten czas maksymalnie. Uważam, że wraz ze zmianą wszystkich okoliczności, jachtów, marin, tego komfortu, ale też przejścia trochę takiego żeglarstwa w formę takiego lifestyle'u, prawda? Nie uważam, żeby to szło w parze z pogorszeniem się umiejętności, czy wykształcenia, czy wyszkolenia. Nie uważam. Uważam, no mógłbym kontrargument podać, tak, to uważasz, że ten śmierdzący bosman siedzący na skrzynce z piwem, prawda, półprzytomny, to było to prawdziwe żeglarstwo, tak? No, przecież teraz naprawdę szkolimy, uczymy i zwracamy na to uwagę i widać tego efekty, że no nie żegluje się po alkoholu. Aha. A kiedyś było to jednak normalne. Zresztą sam Jack Sparrow z Piratów z Karaibów, prawda, to wszystko jest śmieszne, ale jednak cały czas chodzi pijany. Nie? Wszyscy tak z tego śmiejemy, ale nie chcielibyśmy na wodzie spotkać pijanego człowieka, który, wiesz, ładuje łódką w naszą łódkę, kiedy my z dziećmi, prawda, jesteśmy na tym. Więc uważam, że świat się zmienia, żeglarstwo też się zmienia. I natomiast nie uważam, żeby to było ze szkodą dla wyszkolenia żeglarstwa. To już zależy od nas, od szkół, od ludzi zaangażowanych. To oczywiście zawsze będą osoby, które nie chcą nie chcą zgłębiać tego tematu, przychodzą tylko po to, żeby się gdzieś tam fajnie pobawić. Ale absolutnie nie uważam, żeby poziom wyszkolenia żeglarzy spadał.
A rodzaj człowieka? To jest ciekawe, bo ja mam takie przekonanie, że to dalej przyciąga fajnych ludzi, ale ci starzy mówią, my fajni to byliśmy my, a ci nowi to już są mniej fajni.
Nie zgadzam się. Przychodzi do nas bardzo, bardzo wielu wspaniałych ludzi, młodych ludzi, którzy są zajrani żeglarstwem. Mam teraz Tydzień temu wróciłem z Pogori na Morzu Śródziemnym żaglowca z 40 młodzieży. Wśród nich były dwie dziewczyny, 16-latki, Jagoda i Jaśmina, które u nas były na obozach, na szkoleniach, na kursach i teraz pojechały z nami na żaglowiec. Ja wróciłem, zadzwoniłem do ich rodziców i mówię, słuchajcie, ja chcę ich w kadrze. Ja chcę je w kadrze. Bo są tak fantastyczne dziewczyny, tak zajarane żeglarstwem, które biegały po rejach, skakały. Są tak, tak naprawdę pozytywnie nastawione, a jednocześnie takie odpowiedzialne, fajne. I co, mam o nich powiedzieć, że one są gorsze, że one są, nie wiem, mniej ciekawymi ludźmi niż kiedyś byli? To jest nieprawda. Oczywiście przychodzą do nas ludzie, którzy mają jakiś pomylony obraz żeglarstwa, którzy mają tylko oczekiwania, roszczenia, tak jak w każdym biznesie, prawda? Spotykamy ludzi, którzy... mniej są... Ja mam takie powiedzenie, gdzieś usłyszałem kiedyś, że kto chce, to znajdzie sposoby, a kto nie chce, to znajdzie powody zawsze. Nie? I są takie osoby, które we wszystkim szukają dziury od samego początku, a to jacht nie taki, a to instruktor nie taki, a to pogoda nie taka, a to, że maila nie dostał na czas, a to coś. Ale zdecydowana większość pozostałych ludzi przychodzi, uczy się solidnie, stara się, angażuje, przykłada do tego dużą wagę, i wchodzi w ten świat. No. Pytałeś chyba, o ludzi, no to...
On chyba dość szybko weryfikuje, nie? Znaczy generalnie jak przychodzisz z takim ciężkim nastawieniem, to dostaniesz dość szybko pstryczka w nos.
Tak, dość szybko. Tutaj to tak, rzeczywiście masz rację, że tutaj trzeba być no, zmotywowanym chcieć. Chcieć zostać żeglarzem. Jeżeli ktoś... chce to zrobić łatwo, lekko, przyjemnie. Ja zawsze mówię... do żeglarzy, jeżeli chcecie dostać się na drugi brzeg, jak najtańszym kosztem, jak najłatwiej, to wsiądźcie albo w samochód pojedźcie, albo taksówkę sobie zamówcie, albo jeśli chcecie koniecznie po wodzie, no to można to zrobić motorówką. Jest prościej. Natomiast jeżeli już wybraliście żeglarstwo i chcecie się nauczyć, chcecie zrozumieć, dlaczego ten jacht płynie, jak wykorzystać wiatr, żeby te żagle, prawda, pociągnął, żeby ten jacht tam popłynął, no to zaangażujcie się już na całego, zrozumcie dlaczego, jakie są tutaj zasady, jakie prawa rządzą tym żeglarstwem, tak? I zróbcie to fajnie, nie róbmy tego byle jak.
Nie? Wróciłeś z młodzieżą z Pogori.
Tak.
Młodzież to jest u was ile?
No tutaj w tym przypadku to akurat tak 16, 19, 16, 20 lat. No 15, no było, granicą było 14 lat, ale większość osób była tak w wieku 15, 20, 15, 19.
Wszyscy, którzy weszli już na ten rejs, wcześniej u was pływali?
Większość była u nas rzeczywiście na obozach, nawet na półkoloniach, bo to zaczynamy od półkolonii, najczęściej małe dzieci, ale było też kilka osób spoza.
Naprawdę? Był ktoś, kto pierwszy raz był, nie mówię, że u was, tak, ale był bez doświadczenia w żeglowaniu i pojawił się na Pogori?
Tak, była dziewczyna, ona przeżywała trudne momenty. Rzeczywiście podszedłem do niej, tam zapytałem, czy wszystko okej. Okay. No nie było za bardzo okej, okay, bo okazało się, że ona była pierwszy raz w ogóle na morzu, na rejsie, na wodzie. Tak sobie wymyśliła. No i tam rzeczywiście no na Pogori to jest żaglowiec, więc tam trochę się dostaje w tyłek, tam są szkolenia, tam są wymogi, tam są zasady, tam płyniemy dzień i noc, statek się buja, ktoś choruje na chorobę morską, jeden, drugi, trzeci, tobie dokucza. No i zaczynasz być przerażony wtedy, no bo ten ląd, w którym chodziłeś całe życie, nagle zaczął się bujać, osobom dookoła ciebie coś zaczyna dolegać, jest noc, więc no rzeczywiście jest to taki trudniejszy moment, ale no żeglarstwo też kształtuje charakter, też buduje charakter i wytrzymaliśmy, ona nie wysiadła, no. Cały tydzień przepływaliśmy razem, wróciła szczęśliwa do domu. Mam nadzieję, że będzie wracać, żeby żeglować. Na to też troszkę trzeba dać jej czasu teraz, nie? Ona musi odpocząć, musi sobie wszystko ułożyć i mam nadzieję, że wróci.
Okej. Okay. Powiedziałeś o ważnej rzeczy. Powiedziałeś o tym, jak wygląda różne formy, różne aktywności, które robicie. No właśnie, co wy robicie?
My szkolimy żeglarzy i motorowodniaków na różnym poziomie zaawansowania i na różnym poziomie wiekowym, czy w różnym wieku. Zaczynamy z dziećmi już od 5 roku życia w formie półkolonii. To jest fantastyczna forma rozpoczęcia przygody z żeglarstwem dla dzieci, ponieważ mamy to zorganizowane w ten sposób, że nad Zegrzem mamy swoją bazę świetnie przygotowaną, z toaletami, z kuchnią, z restauracją, ze współpracy z hotelem, z terenem zielonym, z plażą, z pomostami, z jachtami, ze wszystkim. I te dzieciaczki od 5 roku życia już każdego dnia autokary jadą przez Warszawę i okolice, zbierając dzieci. No nie tak jak ZTM, że kto wsiądzie, ten wsiądzie, tylko mamy listy przygotowane pilotów autokarów, oni według nazwisk, prawda, przyjmują dzieci z dokumentami, ze wszystkim, z całą taką opieką i dowożą na godzinę 9 na Zegrze, gdzie od godziny 9 do godziny 17 te dzieci są pod naszą opieką w poszczególnych grupach wiekowych, tak, uwzględnionych też pod kątem zaawansowania i spędzają czas na wodzie, nad wodą, dookoła wody i o 17 wracają do domu. Więc tu nie ma tego problemu, że my wysyłamy dzieci gdzieś hen daleko, prawda? Nie wiemy, co będzie w nocy, jak dziecko będzie sobie radziło z tym wszystkim, a co, jeśli pomoczy rzeczy, kto mu to wysuszy. Dziecko wraca każdego dnia, więc możemy mu rzeczy przebrać, zapakować nowe, tak? Wysłuchać, co tam się dzieje. I słuchaj, ja jak widzę te 5-letnie dzieci wysiadające z autokaru, to ja czasem myślę, mówię, Matko Święta, jak ci ludzie nam ufają.
No.
Ja bym w życiu nie wysłał 5-letniego dziecka gdzieś do jakiejś firmy na żagle, wiesz. A te dzieci przyjeżdżają, czasami mają plecak większy od siebie, albo oczy większe od swojej głowy, bo są tak po prostu, wiesz, zaaferowane, co tam się dzieje. I sporo tych dzieci, słuchaj, mogę powiedzieć, że w te wakacje mieliśmy 200 dzieci w wieku 5-6 lat.
Wow.
Sobie. I te dzieci zaczynają. Oczywiście dla nich mamy inny program niż dla 10 lat. One krócej pływają. Bo dzieci w wieku 5-6 lat, one potrzebują częstych, wiesz, zmian, stymulacji takich, one nie wytrzymają 4 godzin na wodzie słuchania instruktora, co to się tam na wodzie robi. One mają krótszy blok, więcej zmian, więcej jakichś ciekawych animacji, ale wchodzą w to i później wracają i mają 6, 7, 8 lat, zmieniają te sekcje, aż dochodzą, no słuchaj, mamy w swojej kadrze już dzieci, no nie dzieci, tylko dorosłych ludzi, którzy zaczynali od pół kolonii, robili później patenty, uprawnienia na obozach, teraz są koordynatorami, na przykład, wiesz, sekcji optymistów na Mazurach. Jest taka Zosia Komorowska, no fantastyczna dziewczyna, która u nas patent robiła dawno, dawno temu, a teraz jest, wiesz, dziewczyna na RIB-ie ciągnie 20 optymistów przez megafon, mówi, co mają robić, wiesz, koordynuje. To jest fantastyczne, naprawdę.
Ale czekaj, dobra, ja musiał zatrzymać się. Masz pół kolonie, dobra. Domyślam się, że później obozy żeglarskie, wszystkie rzeczy. No ale to nie jest nic unikalnego jeszcze, tak? Znaczy jakby prowadzenie biznesu żeglarskiego w oparciu o wakacje,
tak.
Takich organizacji jest dużo. To gdzie z was wyróżni? Znaczy, po pierwsze, domyślam się, że firma działa cały rok.
Tak. Na pewno wyróżnia nas podejście do tego żeglarstwa w sposób taki właśnie nowoczesny. Zawsze chciałem, żeby... Wiesz, ja wiem, że to jest inny świat, kompletnie inny świat na każdym poziomie i ludzi, i biznesu, i sprzętu, i wszystkiego. Mi się zawsze Formuła 1 podobała, szczególnie jak oglądałem, wiesz, Drive to Survive i oglądałem, jak tam wszystko jest piękne, jak tam wszystko jest takie dopracowane, jak takie eleganckie. Tak sobie myślałem, jakby u nas choć trochę, choć taką namiastkę tego zrobić, ładnych jachtów, fajnie uszytych żagli. Teraz przeszliśmy, wszystkie żagle mamy czarne z piękną białą kotwicą naszytą, wiesz. Żeby tak po prostu, że przychodzisz na jezioro i mówisz, wow, sztorm płynie, nie? Pięknie wygląda. Żeby ludzie byli fajnie ubrani. Nasza kadra, zawsze dbaliśmy o to, żeby były koszulki polo w kolorze tam czerwonym, z naszytym logo, czy naszym, czy też jakichś partnerów, żeby to fajnie wyglądało. I tak dużą wagę do tego przykładamy, również do social mediów, gdzie pokazujemy to naszą codzienność. Z jednej strony, nie bojąc się krytyki, pokazujemy to, jak u nas jest, więc pokazujemy konkretne osoby z imienia, z nazwiska, co robią, jak robią, co tam się dzieje. To myślę też buduje taką wiarygodność i rozpoznawalność. Z drugiej strony, no też dziś rozumiem, że to musi być gdzieś tam zawsze trochę event, więc jak dzieci przyjeżdżają, to staramy się, żeby to był event. Event fajny, nie w złym słowa znaczeniu, ale jeżeli mamy dzień, kiedy, zresztą tydzień temu to zrobiliśmy, przyjeżdżam nad Zegrze, nie ma wiatru, zero wiatru, lustro na jeziorze i 300 dzieciaków. Bo 300 dzieciaków jest teraz na turnusie. No i co? I przecież mogą siedzieć na łódkach i czekać w 30-stopniowym upale. A ja mówię na odprawie instruktorów, mówię, słuchajcie, zero wiatru, piękna pogoda, robimy event na jeziorze. 10:40, wszyscy łączymy się na środku jeziora i słuchaj, 300 dzieciaków, nie wiem, tam 30 czy 40 jachtów, robimy wielkie koło na jeziorze, śpiewamy razem szanty, te dzieciaki śpiewają gdzie ta keja na całe jezioro, my to oczywiście nagrywamy z drona, aparatami, już robimy jakieś fajne zdjęcia, wysyłamy do ich rodziców, wrzucamy na, tam na Face'a, na gdzieś tam. Dzieciaki wracają uchachane, wiesz, bo coś się dzieje, no dzieci lubią jak coś się dzieje, więc zresztą wszyscy lubimy, dlatego jeździmy przecież na koncerty, na mecze chodzimy, no co. Ta atmosfera jest bardzo ważna, więc dbamy o atmosferę, dbamy o to, żeby to fajnie wyglądało i rzeczywiście wraz ze zmieniającym się światem myślę, że ludzie też chcą, ludzie wolą pójść uczyć się już do żeglarstwa do fajnej firmy, która jest ładna, kolorowa, taka elegancka, niż, no wiesz, gdzieś tam w krzaki, prawda, na starym jachcie, który już, wiesz, z którego farba odpadła a ten bosman, o którym mówiliśmy, na skrzynce piwa siedzi, nie? To już się zmieniło, no ludzie mają inne oczekiwania. Wiesz, ja trochę tak zauważam, jak wchodzę do galerii handlowej. Wchodzę do galerii handlowej, które kiedyś były takie niedostępne. Były takie jakieś sklepy, tak? Panorama gdzieś w Warszawie, była taka pierwsza galeria, gdzie, wiesz, jakieś luksusowe marki tam się nie chodziło, nie wiadomo, przecież nie było kasy, nie? A teraz każdy może wejść do galerii, łazić sobie po sklepach, wchodzi do toalety, wiesz, w której gra muzyczka, pachnie, masz krem do rąk, masz mydło, pani co chwila, wiesz, sprząta, masz czyściutko, elegancko. I ten, chciałbym powiedzieć, że tak trochę ten luksus szedł na dół, prawda? Czyli to każdy prawda. Może z tego czerpać. I później jak ten człowiek przyjeżdża do nas, no to on też tego oczekuje. Nie? Ja mu nie wytłumaczę, że no wiesz, no bo żeglarstwo... Bo my działamy, wiesz, no my w zimie nie możemy działać, my tylko w lato, no to wiesz, ciężko ten. No jego to nie bardzo interesuje, więc musimy się starać to sprostać tym oczekiwaniom. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale staramy się to zrobić. No i wiesz co, no i w tym wszystkim jeszcze dbamy o bezpieczeństwo. No nie chcę tu absolutnie się ani przechwalać, ani mówić, że super, no ale staramy się, mamy to na uwadze, żeby jednak... Mimo wszystko działamy w dość takim niebezpiecznym sektorze, tak? Bo jednak woda, jednak żeglarstwo, jachty, sprzęt, no wszystko się może zdarzyć, prawda? Więc staramy się tutaj z jednej strony dbać o bezpieczeństwo naszych uczestników, a z drugiej strony, tak jak mówisz, trochę misyjnie podchodząc do tematu, kształtować nowe pokolenia żeglarzy, którzy na przykład pływają w kamizelkach ratunkowych. To... Do jeszcze niedawna było uznawane za, wiesz, no zresztą sam tak pływałem, że pierwsze co się robiło wchodząc na jacht to kamizelki do kibla, do tego pomieszczenia, na to walizki, tam torby i tak dalej, kogo to obchodzi, nie? No teraz zmieniamy to, no.
Wiesz, tak. Ale wiesz, co się zmieniło jednakże?
No.
Jakość kamizelki i wygoda.
Znaczy, oczywiście.
Ja też rozumiem, że w tych w korkowych kapokach, które generalnie miały głównie funkcję nasiąkać, to generalnie jakby utrzymanie i pływanie w nim było słabe.
Tak, absolutnie. Teraz możesz kupić sobie kamizelkę pneumatyczną, prawda? Zresztą dzieciaki na Mazurach, myśmy przez to przechodzili, no bo myśmy tym bardziej, kiedy uczymy dzieci na Mazurach, kiedy jesteśmy za nich odpowiedzialni, no to musimy dbać o bezpieczeństwo, prawda? No i myśmy cisnęli, że wszyscy uczestnicy, włącznie z kadrą, pływają w kamizelkach. No i wiesz, to okej, jak wieje silny wiatr, pada deszcz, no to jest okej. Natomiast jak jest 30 stopni i nie wieje wiatr, no to weź przekonaj ludzi, nie? Więc wyszliśmy z założenia, że no tu nie możemy odpuścić. Kupiliśmy, nie wiem, 200 czy 300 kamizelek pneumatycznych, które są z jednej strony fajne, bo fajnie wyglądają. Mhm. Są szeleczki takie ładne, nie? Trochę takiego wyglądu mają specjalistycznego. Z drugiej strony są lekkie, komfortowe, nie krępują ruchów, nie sprawiają, że jest ci gorąco, duszno, że wiesz, nie masz jak się ruszyć. I rzeczywiście oni wszyscy pływają w tych kamizelkach. I wiesz, trochę tak chcemy kształtować nowe pokolenie żeglarzy, które inaczej podchodzi do tematu bezpieczeństwa, do tematu odpowiedzialności. No i to wychodzi.
Okej. A co robicie jesienią i zimą?
No tak, to jest zawsze trudny czas w branży sezonowej, a żeglarstwo na pewno w Polsce jest branżą sezonową. Więc tak, no z jednej strony zawsze się z tego śmieję, bo ludzie mnie spotykają, mówią, a co ty robisz, nie? To teraz wakacje masz, nie? No nic bardziej mylnego. My zawsze na jesieni to już jest przygotowanie oferty na przyszły rok, ponieważ mamy dużą skalę działalności, to też przygotowanie tej oferty, poukładanie tego, co będzie się działo na Zegrzu, co na Mazurach, co w Gdyni, co w Chorwacji. Mamy też bazę na Pogorii w Dąbrowie Górniczej, więc to wszystko trzeba przemyśleć, ustawić na nowo, poukładać, może nowa strona internetowa, albo przynajmniej odpalenie tej nowej oferty na tej stronie internetowej. Do tego serwis całego sprzętu, który trzeba wyciągnąć z wody, przeserwisować, porozwozić po serwisach, po halach, po jakichś miejscach zimowania. No jeżeli mamy tam pewnie w sumie, wiesz, jachty na Śląsku, nad Zegrzem, na Mazurach, w Gdyni, no to w każdym z tych miejsc trzeba wyciągnąć jachty. Z jednej strony ciągniemy do maksymalnie ile się da, czyli do końca października, a później listopad, kiedy ludzie, wiesz, z cmentarza uciekają do domu się grzać, to my wyciągamy jachty po ciemku, wiesz, myjemy, czyścimy, wozimy, więc no jest bardzo dużo i tak naprawdę to aż do grudnia gdzieś to nam zajmuje, żeby już, no my no od początku marca musimy wszystko wodować, nie? Żeby być tak, żeby w drugiej połowie marca my startujemy już, więc musimy być gotowi, więc tak naprawdę zostaje grudzień, styczeń, luty. No i to jest czas, w którym z jednej strony możemy też, prowadzimy rejsy w takich lokalizacjach jak Karaiby, jak Wyspy Kanaryjskie, które stwarzają taką możliwość, żeby w grudniu, w styczniu, w lutym tam pojechać, ale to jest oczywiście mniejsza część naszego biznesu. No, natomiast zdecydowanie czas jesieni i zimy to jest czas na serwis sprzętu, na przygotowanie nowej oferty, na przeprowadzenie jakichś spotkań z kadrą, z którą nie ma czasu w sezonie, na poukładanie takich tematów jak szkolenia, jak system szkolenia, jak właśnie spotkania z kadrą i szkolenia kadry do przygotowywania do przyszłego sezonu, na spotkanie jakieś w grudniu takie świąteczne dla całej kadry, tak, z całej Polski, żeby się spotkać i trochę pogadać, trochę się poznać. No trochę jak duża firma, to już trochę tak działamy jak taka korporacja, że wiesz, impreza integracyjna i o, tu pan z działu księgowości, o, a tu pan z kadr, nie, że tylko znają się z maila. Nie?
Ile was jest osób?
No, w sezonie to pracuje nas prawie 400 osób.
Wow.
No, oczywiście mówię w sezonie, no to poza sezonem pracuje nas tam pewnie 20 parę osób, poza tak w czasie takim zimowym. Mhm. Natomiast od kwietnia, od marca do października, no to prawie 400 osób. Wielu instruktorów, wychowawców, kierowników, wypoczynków, ratowników, skiperów, sterników, więc jest to armia ludzi, a z drugiej strony chcemy szkolić według układanego systemu, według ustalonych zasad, w różnych lokalizacjach. Egzaminować, bo my też prowadzimy egzamin na wszystkie patenty żeglarskie motorowodne, więc też musimy mieć ten system szkolenia poukładany, system egzaminowania poukładany, żeby egzaminatorzy, którzy przyjeżdżają, egzekwowali czy wymagali tego, co przecież chcemy nauczyć. No, jest co robić.
Jak patrzysz w ogóle nie tylko na swój biznes, ale również na całe środowisko, żeglarstwo się rozwija?
Rozwija się zdecydowanie, ale tak, zależy od kraju. Mhm. Od kraju, no bo są kraje, które przodują oczywiście, które bardzo, bardzo się zmieniają, ale to też różnie, bo na przykład, mogę podać przykład Chorwacji, która bardzo się zmieniła. Tam powstały potężne, wspaniałe, piękne mariny, firmy czarterowe, które w zasadzie co kilometr masz ogromną marinę, gdzie są tysiące jachtów czarterowych. To jest po prostu zawrót głowy, absolutny zawrót głowy. Co za tym idzie, taka, no, komercjalizacja, tak, czyli płatności w każdej marinie, dość wysokie opłaty za wszystko, prawda? No ale jest bardzo popularna. I jednocześnie Grecja, która pozostała jaka była. Przyjeżdża pan na rowerku, mówi do ciebie, że 8 euro za dzisiejszy nocleg w miasteczku. Nie ma miejsca, ale no to trudno, nie? Zostań na kotwicy. Więc jakby różnie te kraje się rozwijają. Rzeczywiście to żeglarstwo się zmienia. Zmienia się. Polska stała się potentatem w budowie szczególnie małych, takich średnich jachtów żaglowych i motorowych. Eksportujemy jachty, łódki na cały świat. No, często pod brandem oczywiście jakichś zachodnich firm, ale rzeczywiście no, jesteśmy tutaj potęgą w tym temacie. Ludzie, no właśnie... Ludzie się zmieniają, jachty się zmieniają, mariny się zmieniają, więc myślę, że tak, myślę, że absolutnie żeglarstwo się zmienia, tak jak cały świat.
Mhm. Jakie ty masz swoje marzenia żeglarskie?
Ja do pewnego momentu chciałem rozwinąć tę grupę do takiej pozycji właśnie takiego lidera na polskim rynku żeglarskim i to mi się chyba udało, nie? Udało mi się, bo Sztorm rzeczywiście jest takim liderem, który gdzieś tam wprowadza pewne jakieś tam zasady na rynku, gdzieś tam wyznacza jakieś trendy i to jest fajne i to jest wspaniałe uczucie, natomiast absolutnie nie chcę tutaj powiedzieć, że jakaś pycha przez mnie przemawia. Daje mi to radość, że możemy działać i rzeczywiście osiągnęliśmy pewną skalę, która pozwala też realizować różne rzeczy, jak chociażby zakupy nowych jachtów, zatrudnianie ludzi, przeprowadzanie szkoleń dla nich. Że nie jest to robota taka z łapanki, wiesz, no dobra, przyszedł sezon, to kogoś tam złapiemy, nie, Kazik tam z sąsiedztwa, wiesz, on też się kiedyś żaglami zajmował, to może go weźmiemy, tylko staramy się trochę to przygotowywać już tak na poważnie, tak, czyli mamy kadrę, którą szkolimy, której wymagamy pewnych rzeczy, która ma podpisane wszystkie umowy, wiesz, odprowadzamy ZUS, podatki, to też jest duma dla mnie, nie, że możemy sobie pozwolić na to, że działamy normalnie i nie muszę się przejmować, że ten na czarno, tamten na czarno, tu ktoś coś nie tak, więc to jest fajne. Natomiast jakie ja mam marzenie, wiesz co, ono się chyba realizuje. Ja w ogóle nigdy nie marzyłem jakoś tak specjalnie do przodu, że miałem jasno określone marzenia, że ja kiedyś chciałbym w wieku na przykład 40 lat, to chciałbym opłynąć świat. Nie, nie miałem tak. Natomiast bardziej pewne jakieś przestrzenie mi się podobały i tam podświadomie trochę do nich dążyłem, nie? Kiedyś jak pracowałem na studiach na stacji benzynowej, wiesz, w nocy nalewałem paliwo, to przyjechali jacyś goście z Warszawy, jechali na Mazury jakimś busem, wiesz, jakieś deski windsurfingowe, coś takiego. Jakaś firma taka, która coś z windsurfingiem miała wspólnego. I ja tak sobie nalewałem paliwo i mówię, kurczę, to jest, chciałbym tam być. No i wiesz, jakoś jakiś czas później się okazało, że jadę tam na tej samej stacji benzynowej, zatrzymałem po kawę w nocy z jachtem na przyczepie. I nalewam paliwo i mówię, kurczę.
Jestem tu.
Jestem, nie? To się wydarzyło. I to tak stopniowo, wiesz, to się budowało. I teraz chciałbym, mam takie marzenie, żeby to trwało, żeby sztorm trwał, rozwijał się, żebyśmy mogli wprowadzać nowe rzeczy na polskim rynku, to żeglarstwo popularyzować na szeroką skalę. Chciałem, nawet kiedyś żartowałem, że chciałbym taki sztorm zrobić taką żabkę, żeby w każdym miasteczku był sztorm, który uczy i dzieci, i dorosłych, wiesz, żeglarstwa, żeby zrobić taki, wiesz, ewenement na skalę Polski czy tam świata, że po prostu taki, wiesz, wywróciliśmy do góry nogami i się okazuje, że można żeglować na mniejszych, większych akwenach, wiesz, w młodszym, w późniejszym wieku, że to żeglarstwo wprowadziliśmy do, jak to mówią, pod strzechy, tak? No, ale przynajmniej w jakimś stopniu, no bo wiadomo, że żeglarstwo zawsze pewnie będzie jednak w jakimś stopniu takim trochę elitarnym, trochę eleganckim, trochę takim mniej otwartym światem, ale chciałbym go otwierać, chciałbym go popularyzować, chciałbym je popularyzować, chciałbym to żeglarstwo udostępniać ludziom. I co za tym idzie, też wprowadzać różne nowości do tego żeglarstwa, tak? Takie, wiesz, obserwuję świat na co dzień, widzę, co się dzieje, tak? Kiedyś każdy chciał kupić samochód na raty, a teraz młodzi mówią, a po co mi samochód? Ja idę, otwieram sobie telefonem samochód, siadam, jadę, wysiadam i kończą się moje problemy z tym samochodem. Jakieś ubezpieczenia, leasingi, parkingi, nie? Wszystko. No to ja mówię, to dlaczego my nie możemy jachtu wypożyczyć w ten sposób, nie? Bo ktoś mi przychodzi, umowa wydrukowana, tak? Mówi, tu trzeba podpisać i tak. Ja mówię, zaraz, no stary, przychodzi człowiek w centrum miasta, telefonem otwiera samochód, siada, jedzie, zostawia, do nas będzie przyjeżdżał, będzie drukował teraz, wiesz, dokumenty, tak? To nie tędy droga, musimy też iść tamtą stronę. Wiesz, jakieś aplikacje, jakieś, no tak, chciałbym po prostu podążać tą drogą i cieszę się bardzo, że mam taką możliwość obecnie, że Sztorm zapewnia mi tą możliwość, że mogę na tym się skupić. Mhm.
A można w ogóle do was przyjść i powiedzieć, dobra, chcę, żebyście mi zorganizowali rejs?
Tak, można, oczywiście.
Ale was to kręci jeszcze, że to jest taka działalność po prostu, bo, że dobra, Jezus, kolejny przyszedł, będzie truł. Zorganizujmy mu ten, niech ma, no.
Nie,
wolimy szkolić.
Nie, kręci. Organizujemy rejsy, absolutnie. Zresztą, wiadomo, zależy kto przyjdzie. No, ostatnio zadzwoniła do mnie Ola Popławska i z Markiem Kalitą mówią, tym byśmy do Grecji wyskoczyli. No i pojechaliśmy, spędziliśmy fantastyczny tydzień. Coś pięknego, no tak się dobrać na jachcie, to jest coś pięknego. Spędziliśmy wakacje, no ja pojechałem biznesowo, no bo dla mnie to był, powiedzmy, praca. Ale okazało się, że tak się fantastycznie dogadujemy i spędziliśmy cudowne dni, więc super. Więc tak, organizujemy rejsy. Oczywiście nie wszystkie organizuję ja, są ludzie w biurze, którzy to przygotowują, którzy przygotowują i oferty i organizują wszystkie etapy tych rejsów, więc jak najbardziej. Zresztą chcemy żeglować też po morzu, po świecie, bo to też raz, wydłuża sezon, dwa, no właśnie jest to połączone z takim odwiecznym żeglarskim, wiesz, takim marzeniem o tym, żeby odkrywać ten świat, żeby spotykać innych ludzi, spotykać jakieś nowe miejsca, więc absolutnie tak.
Czego wam życzyć?
Czego życzyć? Ja myślę, że wiesz co, życzliwości ze strony ludzi, chęci jakiejś takiej motywacji, bo trochę czasami, no niestety, no to też jest gdzieś wynik zmieniającego się świata, ale i tego, co sami robimy. Ja mówię do koleżanki, z którą odpowiadamy za takie social media nasze szturmowe, to mówię, wiesz Karolina, my trochę padamy ofiarą własnego sukcesu, bo fajne rzeczy robimy w social mediach i ci ludzie później przyjeżdżają i tego chcą, nie? I tu już nie, wiesz, no nie, no bo wiesz, jacht nie jest do końca wyczyszczony, bo instruktor był nie taki, jak pokazywaliśmy na obrazku, więc musimy się pilnować, bo pokazujemy super rzeczy i to musi być później na miejscu, nie? I tego bym jakby, a nie jest to prosty biznes, tak jak żaden nie jest prosty, wiesz, w polskich realiach, gdzie no jednak zima, jesień trwa dość długo, ten sezon jest krótki, trzeba to wszystko jakoś pogodzić, poukładać tak, żeby rzeczywiście i sprzęt był najwyższej klasy, instruktorzy, prawda, i świetnie wyglądali, i świetnie szkolili, i technicznie, ale też właśnie wprowadzali tą wspaniałą atmosferę, i jednocześnie, żeby baza była fajna, żeby to wszystko było też dostępne cenowo, tak? Więc połączenie tych wszystkich rzeczy, no nie jest proste, nie jest łatwe, ale daje nam wiele, wiele radości praca przy tym. No i chcielibyśmy po prostu, żeby wiesz, nam się to udawało, żeby to szło. Żeby to szło dalej, żebyśmy mogli się rozwijać, mogli tworzyć te... Żebyśmy mogli zarażać żeglarstwem coraz większą ilość ludzi, bo to chyba największą radość daje, wiesz? Ja nie jestem takim żeglarzem, jak tu kapitan Baranowski właśnie zresztą mówi, ja jestem żeglarzem, ja wiesz, wchodzę na jacht, ja płynę, żeby płynąć. Ja nie. Ja płynę, żeby coś jednak albo spotkać jakichś fantastycznych ludzi, poznać tych ludzi, coś z nimi fajnego zrobić, albo poznać jakieś nowe miejsce, jakiś nowy kraj, gdzieś zapłynąć, zobaczyć. A samo płynięcie dla płynięcia mnie aż tak nie kręci.
Jak z rozwojem? Bo to jest ciekawe teraz, co powiedziałeś, bo faktycznie jakby z jednej strony znamy legendy, tak, żeglarzy samotnych, którzy w pewnym sensie też pokazują no, ekstremalną część w ogóle jakby tego pomysłu, czyli samotny rejs. A z drugiej strony to jedna z najtrudniejszych form dogadywania się z ludźmi, czyli jesteś zamknięty na jednym jachcie. Każdy ma swoją rolę i sorry, jak się nie dogadacie, to i tak będziecie przez przynajmniej okres rejsu ze sobą. Na co zwracać uwagę, jak wpadasz na pomysł, że popłynę ze znajomymi?
No, na pewno przebywanie na jachcie przez jakiś określony czas, nawet jeżeli jest to tylko 7 dni, no może się okazać, że to jest aż 7 dni, jest to dość intensywna przygoda. Ponieważ niezależnie co byśmy nie robili ze znajomymi, z rodziną, to na lądzie, będąc, nie wiem, czy w domu, czy w hotelu, czy na kempingu, ostatecznie później się rozchodzimy gdzieś do swoich pokoi, do swoich namiotów, prawda? Możemy różnie sobie układać czas tutaj. No jesteśmy cały czas razem, w dzień, w nocy, rano, wieczorem, przy posiłkach, przy żeglowaniu, przy pracy, przy żaglach i tak dalej. Dodatkowo musimy płynąć w jednym kierunku, tak? Czyli no musimy się dogadać, że płyniemy tu i tu, że o tej godzinie wypływamy, o tej godzinie spływamy. No i tutaj jest ważne, wiesz, no na pewno jest trudno, jeśli są jakieś trudne charaktery. Wiesz, toksyczne, jakieś, nie wiem, wyjątkowo takie dominujące. No bo tutaj oczywiście można już trochę oczekiwać problemu, tak? Bo jeżeli ktoś nie umie dogadać się, trochę nie umie jakichś kompromisów zawierać, nie umie jakoś wspólnie czegoś ułożyć, tylko jest ja i koniec. My way or the highway, jak mówił w tym, w Wściekłych Psach. To rzeczywiście będzie kłopot. No bo na jachcie musimy się dogadać. Musimy, każdy z nas musi w jakiś sposób powściągnąć swoje emocje, oczekiwania, chęci i tak dalej, na rzecz dobra wspólnego, tak? No bo jesteśmy razem i nie wiem, jeżeli ja lubię słuchać głośno muzyki wieczorem, ale wiem, że obok śpi 9 innych osób, no to se nie posłucham teraz, nie? No i okej, okay, no i nie będzie problemu, nie? Ale jeżeli ja, nie wiem, wstaję o 4 rano, no to też postaram się wstać, pójść sobie, nie? Pobiegać gdzieś, pójść sobie na kawkę, no ale nie będę, wiesz, no, demolował całego jachtu, budząc wszystkich dookoła, tak? No jeżeli wszyscy wychodzimy z podobnego założenia, to przetrwamy i będzie super, nie? Natomiast jeżeli pojawiają się osoby, no, które za wszelką cenę chcą osiągnąć jakieś swoje cele, no to rzeczywiście jest kłopot, bo jacht, no, nie jest dobrym miejscem. Wtedy powinni żeglować sami, samodzielnie, samotnie.
Kiedy pojawi się oferta na przyszły sezon i kiedy trzeba się zapisywać?
No my szykujemy, już zaczynamy zaraz po zakończeniu wakacji, kiedy ostatnie dzieci wrócą do domów, będą trwały jeszcze szkolenia, egzaminy i rejsy, zabieramy się od razu do przygotowywania oferty na przyszły rok i no są trudne czasy, wiesz, inflacja, ceny się zmieniają, nie wiadomo co będzie, jak będzie i za ile, więc to musimy rozsądnie poukładać i zawsze chcemy, no zaraz tam po 1 listopada już gdzieś przedstawiać ofertę przyszłorocznych wakacji, szkoleń, rejsów też. Także
jak szybko wypełniacie, że tak powiem, obłożenie? Czyli jak się ocknę w czerwcu, o kurczę, chciałbym jeszcze jednakże do was przyjechać, to już generalnie powiecie mi, dobra, to kolejny sezon? Czy z reguły macie jeszcze jakieś wolne miejsca?
To zależy. Jeżeli chodzi o dzieci, no to raczej ci powiem, że kolejny sezon, bo dzieci dość szybko się zapełniają, obozy szkoleniowe przede wszystkim. Mm-hmm. Dlaczego też? Dlatego, że mamy ograniczoną ilość miejsc. Mm-hmm. No bo my nie możemy przyjąć, więc czasem do mnie dzwonią znajomi, mówią, Marek, no ale tam, ja mówię, słuchaj, no nie mogę przyjąć więcej dzieci niż jest na jachcie, przewidzianych, prawda, spanie i instruktor. Mamy ileś jachtów przewidzianych, instruktorów i nie dopchamy tam więcej i nie chcemy. Nie chcemy brać kolejnych jakichś jachtów, podnajmować, brać przypadkowych ludzi. Mamy swoją kadrę, swoje jachty i na tym szkolimy i dzięki temu mamy fajną jakość, ale z drugiej strony no, mamy też ograniczoną ilość miejsc i niestety tego nie przeskoczymy. Jeżeli chodzi o obozy wędrowne, to samo. No, bo to jest uwielbiana przez młodzież, prawda, dwutygodniowe obozy na Mazurach, gdzie one płyną przez całe Mazury, więc też no, tutaj nic więcej nie zrobimy, no bo jachty mają taką pojemność, jaką mają i nic tu się więcej nie da zrobić, więc te proponuję zawsze jednak w pierwszej kolejności tam zapisy zrobić. Natomiast no, są takie formy właśnie jak półkolonie, które są formą dzienną, więc nie ma problemu noclegu, więc troszeczkę jest łatwiej. Chociaż to też jest transport, autokary, autokary są obkładane, prawda, według tam listy, zapisów i tak dalej, układane, więc to też nie jest tak, że zadzwonisz, wiesz, w piątek, powiesz, to ja chcę od poniedziałku jechać. No powiemy, nie, no ale już, wiesz, listy podrukowane, wszystko przygotowane, ułożone, wiesz, pozamykane, kierownik podzielił na grupy, nie, więc to tak nie do końca jest. Jeżeli chodzi o szkolenia żeglarskie, motorowodne, to w miarę na bieżąco to działa, więc w miarę jest okej. Okay. No.
I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo też wam, że wysłuchaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że no właśnie, nawet jeżeli nie macie swoich własnych dotychczasowych doświadczeń żeglarskich, to po tej rozmowie pomyślicie sobie, może otworzę tą furtkę dziecku. Przynajmniej dam mu możliwość, niech spróbuje. A czy będzie chciało iść długoterminowo, to już jego wybór.
To już
chyba o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
I bardzo mocno gratuluję, bo ja naprawdę uwielbiam spotykać ludzi, którzy umieją zrobić jedną prostą rzecz, znaczy umieją zrobić biznes z pasji. Ja zawsze mówię, jeżeli lubisz to, co robisz, to masz hobby. Jeżeli zarabiasz na tym, co robisz, to masz biznes. I gratuluję, żeby dokładnie zrobić biznes z tego, co się lubi robić. To piękne. Dzięki bardzo.
Bardzo dziękuję.